Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę natury współczesnej sztucznej inteligencji. Przeciwstawia on powszechną tendencję do personifikowania maszyn, rygorystycznemu ujęciu genealogicznemu i filozoficznemu. Autor dowodzi, że AI nie jest autonomicznym podmiotem obdarzonym rozumieniem czy wolą. To raczej technologiczna kondensacja ludzkiej pracy, statystycznych regularności języka oraz sformalizowanych struktur narracyjnych, których korzenie sięgają strukturalizmu i teorii informacji. Główna teza zakłada, że przypisywanie systemom AI cech sprawstwa moralnego lub intelektualnego jest nie tylko błędem kategorialnym, ale przede wszystkim niebezpiecznym zabiegiem retorycznym. Taka antropomorfizacja przesłania rzeczywiste relacje władzy i ekonomiczne uwarunkowania produkcji wiedzy. Pozwala to instytucjom oraz korporacjom na rozmycie odpowiedzialności prawnej i etycznej. Tekst przekształca debatę o świadomości maszyn w polityczną ekonomię poznania. W tym ujęciu kluczowym pytaniem nie jest to, czy AI myśli, lecz kto kontroluje infrastrukturę tego procesu i kto ponosi konsekwencje decyzji podejmowanych przez algorytmy. Airplane Stories, od morfologii bajki do obliczeniowej reprezentacji zdarzeń. Narracja przestaje być utworem literackim, staje się strukturą o konkretnych regułach transformacji. Punktem wyjścia jest rok 1928 i Władimir Prop, który zdefiniował funkcję jako działanie kluczowe dla fabuły. To oddzielenie zmiennej treści od stabilnej struktury stało się warunkiem algorytmizacji opowieści. Ferdinand de Saussure odróżnił lang, społeczny system języka, od parole, czyli jego konkretnych użyć. To relacyjne ujęcie znaczenia stało się bazą strukturalizmu w antropologii i semiotyce. Claude Lévi-Strauss przeniósł tę logikę do badania mitów. Narratologia strukturalistyczna dążyła do opisu reguł produkcji narracji, poszukując systemu umożliwiającego wielość realizacji. Chomsky sprzeciwiał się behawioryzmowi, postulując teorię generatywną. Zdolność tworzenia nieskończonej liczby zdań na podstawie skończonych zasad dowodziła, że gramatyczność to nie to samo co sens czy prawdopodobieństwo statystyczne. To rozróżnienie ujawnia spór między regułami a probabilistyką. W 1961 roku Viktor Yngwie udowodnił, że teorię można zamienić w procedurę wykonawczą. Przejście od zdania do opowieści wymagało stworzenia modelu świata. Narracja wymusza bowiem spójność relacji między celami a konsekwencjami. Utwi. To kluczowe dla systemów takich jak Talspin Jamesa Meehana. Program ten nie dobierał zdań losowo. On symulował działania postaci na podstawie struktury planowania. Tutaj pojawia się fundamentalny podział na story, czyli sekwencje zdarzeń, oraz discourse, to jest ich językową prezentację. Rozwiązania te wyrastały z kognitywnej teorii skryptów Rogera Shanka i Roberta Abelsona z 1977 roku. Przejście od powierzchni tekstu do reprezentacji umożliwiającej wnioskowanie jest trudne. Historia generowania narracji technicznych to zapis splotu nauki z finansowaniem wojskowym. Kluczowym osiągnięciem było przesunięcie od tekstu jako ciągu znaków ku tekstowi jako manifestacji złożonego modelu. Konieczna jest rekonstrukcja struktury organizującej sens. Opowieści nie są wyłącznie układami formalnymi. Historia Airplane Stories to odkrywanie warstw potrzebnych do przejścia od formy do sensu. Ontologia porządkuje relacje, lecz pozostaje konstrukcją teoretyczną. Nadchodzi jednak radykalny zwrot. Zamiast ręcznie opisywać reguły i wiedzę o świecie, zaczynamy badać regularności statystyczne w tekstach. To przejście od pytania o strukturę, do prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnego elementu. To zmiana techniczna, ale przede wszystkim epistemologiczna. Język może stać się przedmiotem modelowania statystycznego. Pogoda czy język to procesy sekwencyjne, gdzie poprzedni element wpływa na następny. Andrii Markow chciał rozszerzyć prawo wielkich liczb na takie zależności. Analizował 20 tysięcy liter z Eugeniusza Oniegina, tworząc dwustanowy opis sekwencji. Wykazał, że litery nie występują losowo. Całą tę dynamikę opisuje macierz przejścia. W modelu łańcucha Markowa prawdopodobieństwo przyszłego stanu zależy od teraźniejszego bez konieczności znajomości całej wcześniejszej historii. Teoria procesów stochastycznych stworzyła potężny aparat matematyczny, stosowany dziś w fizyce, ekonomii czy uczeniu ze wzmocnieniem. Źródłem tych metod była próba opisu dzieła literackiego. Markow dokonał świadomej redukcji. Utwór przestał być całością estetyczną, a stał się sekwencją elementów. to typowe modelowanie, gdzie abstrahuje się od detali, by badać konkretną własność układu. Probabilistyka nie zastąpiła hermeneutyki. Obie metody badają ten sam tekst, lecz konstruują różne przedmioty poznawcze. W języku kluczowe jest otoczenie słowa i jego współwystępowanie. Claude Shannon w 1948 roku w pracy A Mathematical Theory o Communication oddzielił transmisję symboli od ich znaczenia. Pozwoliło to zdefiniować informację poprzez redukcję niepewności. Zdarzenie nieoczekiwane wnosi jej więcej. To miara formalna, a nie mądrość czy prawda. Shannon tworzył przybliżenia do języka angielskiego od prostych częstości liter po zależności między słowami. Pokazał tym samym, że poprawność powierzchniowa tekstu może wynikać z samej struktury statystycznej. Równolegle rozwijała się lingwistyka dystrybucyjna. Zelig Harris w 1954 roku uznał, że strukturę języka bada się przez wystąpienia jego elementów. John Rupert Firth dodał, że słowo poznaje się po towarzystwie. To fundament współczesnych modeli językowych, opartych na statystycznym śladzie znaczeń. W latach 60. i 70. relacyjność zyskała geometrię. Gerard Salton rozwinął modele, w których dokumenty i zapytania stały się wektorami w wielowymiarowej przestrzeni. Podobieństwo mierzono geometrycznie, na przykład poprzez kąt między wektorami. Karen Spark-Jones dodała do tego statystyczną interpretację specyficzności terminu, co doprowadziło do powstania metody TF-IDF. Modele neuronowe zaczęły uczyć reprezentacji poprzez optymalizację kontekstu. Taki rozwój skłania do rewizji Testenena. System statystyczny widzi owsiankę jako punkt w przestrzeni bliski słowom takim jak śniadanie, podczas gdy człowiek poznaje ją przez smak i teksturę. Sukces modelu nie oznacza jednak, że jego reprezentacja jest tożsama ze światem. Kluczowa pozostaje różnica między prawdopodobieństwem a prawdą. Model odpowiada na pytanie, jaka kontynuacja jest prawdopodobna. Prawda natomiast to relacja między twierdzeniem a światem. To rozróżnienie pozwala zrozumieć naturę halucynacji modeli generatywnych. Systemy można wzbogacać o narzędzia i bazy danych, jednak problem strukturalny pozostaje aktualny. Sama wysoka jakość predykcji nie ustanawia relacji dowodowej między twierdzeniem a rzeczywistością. Podejście probabilistyczne pokazuje, że kompetencje mogą polegać na uchwyceniu regularności bez możliwości wyrażenia ich w postaci zasad. Dzisiejsza sztuczna inteligencja jest dziedzicem zmiany kulturowej, w której nauka nauczyła się traktować niepewność jako wielkość możliwą do formalnej analizy. Sukces statystyczny generuje jednak ryzyko pomylenia biegłości behawioralnej z rozumieniem ontologicznym. Gdy modele zawodzą w kontakcie z rzeczywistością, musimy zbadać przyczyny. Kluczowe jest rozróżnienie interpolacji od prawdziwej generalizacji. Spór o sztuczną inteligencję dotyczy tego, jakie struktury poznawcze wyłaniają się z uczenia probabilistycznego. Współczesny model nie posiada słownika pojęć, lecz wielowymiarową architekturę relacji, w której znaczenie wyłania się jako własność struktury. Teren widzi ewolucję modeli językowych jako rozwój literackich maszyn od statystyki po systemy generatywne. Przestrzega jednak, że podobieństwo zachowania modelu do ludzkiego nie oznacza identyczności procesów poznawczych. Przełomem były gęste wektory słów, które udowodniły, że struktura języka może być odtworzona automatycznie. Słowo nie ma już jednej definicji, lecz współrzędne w przestrzeni. Współczesne systemy wprowadzają modele kontekstowe. Właśnie ta zasada stała się podstawą transformerów. Artykuł Attention is All You Need z 2017 roku zaproponował architekturę opartą na mechanizmie attention, co pozwoliło odejść od sekwencyjnego przetwarzania danych na rzecz obliczeń równoległych. To radykalizacja zasady kontekstu. Znaczenie elementu nie jest stałe, lecz powstaje w dynamicznej relacji do innych części sekwencji. Kluczowy okazał się też samonadzorowany trening na ogromnych korpusach. Zadanie przewidywania kolejnego tokenu wymusza na modelu representation learning, czyli tworzenie wewnętrznych reprezentacji składni, stylu i faktów. Trzecim filarem była skala. Prawa skalowania wykazały, że postęp zależy od objętości danych i mocy obliczeniowej. GPT-3 zaprezentował znaczącą poprawę w zakresie few-shot learning. Model zyskał zdolność wykonywania zadań na podstawie kilku przykładów podanych w kontekście bez konieczności dostrajania parametrów. To wymusza rozróżnienie między trwałym uczeniem a chwilową adaptacją zachowania. Eksperyment Otello GPT wykazał, że model wytworzył wewnętrzny stan odpowiadający położeniu pionów. Dowodzi to, że cel predykcyjny może prowadzić do powstania struktur reprezentujących istotne cechy środowiska. Badania z 2025 roku wykazały, że modele dobrze odtwarzają ludzkie pojęcia niesensoryczne, jednak ich podobieństwo drastycznie spada w domenach sensorycznych i motorycznych. Brak zakotwiczenia w rzeczywistości pozostaje fundamentalnym ograniczeniem. Wynik ten obnaża asymetrię. Korpus językowy przechowuje bogate informacje, lecz część doświadczenia wymaga kontaktu z innymi modalnościami. Znaczenie wyłania się z interakcji organizmu z otoczeniem. Maszyna pośrednio odzyskuje strukturę świata z językowych śladów doświadczenia. Wymusza to rozróżnienie trzech poziomów wiedzy modelu. Pierwszy jest statystyczny, drugi funkcjonalny. Trzeci problem jest epistemologiczny. Pytamy, czy system generuje uzasadnioną wiedzę, czy jedynie trafne odpowiedzi. Wysoka skuteczność w testach nie przesądza, czy proces ten odpowiada ludzkiemu rozumowaniu symbolicznemu. Istnieje ryzyko homogenizacji ekspresji, gdy wiele instytucji korzysta z tych samych wzorców poprawności. Sztuczna inteligencja to instytucjonalnie skonstruowany układ pracy zbiorowej i decyzji organizacyjnych. Probabilistyczne uczenie tworzy złożone reprezentacje świata, ale nie są one tożsame z ludzkim doświadczeniem ani świadomością. Ważniejsze jest to, jaka reorganizacja stosunków społecznych zachodzi wokół modelu oraz czy automatyzacja zwiększa autonomię człowieka. 9 końcowych test NENA to program badawczy obejmujący socjologię pracy, prawo i filozofię polityczną. Przejście do ekonomii politycznej sztucznej inteligencji wymaga analizy systemu społeczno-technicznego. Pojawia się koncepcja pracy zbiorowej. ASI i nie jest autonomicznym duchem, lecz skumulowanym wysiłkiem tysięcy ludzi. Perspektywa ta pozwala zrozumieć marksowską metaforę mądrego stołu. Technologia staje się fetyszem w momencie, gdy przestajemy dostrzegać społeczne relacje pracy stojące za jej powstaniem. W przypadku sztucznej inteligencji stwierdzenie, że algorytm podjął decyzję, przesłania wybory ludzi i rozprasza odpowiedzialność. Teren postuluje kryminalistyczną atrybucję pracy. Chodzi o odzyskanie widoczności wkładu programistów, anotatorów czy moderatorów. Narracja o automatyzacji opiera się na ukrywaniu pracy, by produkt wyglądał na autonomiczny. Polityczna ekonomia sztucznej inteligencji to pytanie o to, kto faktycznie posiada strategiczną kompetencję. Technologia nie automatyzuje zawodów jako całości, lecz zmienia podział zadań. To podejście lepiej oddaje realia generatywnej AI niż dychotomia. Zawód zniknie albo zostanie. Dane Międzynarodowej Organizacji Pracy potwierdzają, że kluczowa jest transformacja struktury zadań, a nie masowe znikanie miejsc pracy. Efekt społeczny zależy od projektu technologii, czy ma ona zastępować człowieka, czy być poznawczym rusztowaniem zwiększającym jego kompetencje. Europejskie prawo pracy reaguje na transformację, potwierdzając tezę, że technologia koduje politykę. Dyrektywa Unii Europejskiej 2024/2831 wprowadza nadzór ludzki i przejrzystość w tzw. algorithmic management. System algorytmiczny przestaje być prywatnym narzędziem firmy, a staje się przedmiotem regulacji praw podmiotowych. Unijny akt w sprawie sztucznej inteligencji nakłada na dostawców modeli obowiązek zgodności z prawem autorskim. Model generatywny komplikuje relacje między kopią a produktem pochodnym. Trenowanie modeli wymaga ogromnego kapitału i energii, co koncentruje kontrolę nad infrastrukturą. Systemy sztucznej inteligencji są własnością organizacji, przez co odpowiedzialność prawna wiąże się z ekonomią. Personifikowanie algorytmów może zdejmować ciężar z twórców i właścicieli. Nowe regulacje traktują oprogramowanie jako produkt, a nie osobę prawną. Odpowiedzialność za szkody nie wymaga przypisania systemowi świadomości czy wolnej woli. Problem sztucznej inteligencji nie wymusza kreowania osoby elektronicznej. Nowoczesne przedsiębiorstwo dysponuje wiedzą wykraczającą poza kompetencje pojedynczych osób. To rodzaj rozproszonego systemu poznawczego, analogia socjologiczna, w której inteligencja jest właściwością całej struktury. Pojawia się jednak pytanie o władzę. Kto kontroluje warunki tej dystrybucji? Model może być rozszerzeniem ludzkiego umysłu, ale może też służyć do nadzoru i ograniczania swobody. Technologia nie jest neutralna. Technology encoder politics. Architektura techniczna wyznacza asymetrie, w których operuje gospodarka. To spór między produktywnością a autonomią. Przechodzimy od woli do odpowiedzialności, analizując podmiotowość moralną sztucznej inteligencji. Denis E. Tennant twierdzi, że maszyny nie są podmiotami moralnymi. Brakuje im biologicznej kondycji, bólu czy strachu, które budują ludzką wspólnotę. To różnica między procedurą a wewnętrznym rozumieniem. A.A. Mikayombros posiada tęchnę, czyli umiejętność techniczną, lecz nie ma charakteru moralnego. Cnota to dyspozycja podmiotu, a nie jedynie poprawność rezultatu. Stoicy przesunęli środek ciężkości ku temu, co dzieje się między wrażeniem, a jego przyjęciem przez rozum. Kluczowa stała się sunca tatesis, zgoda udzielana wrażeniu. Nie odpowiadamy za samo pojawienie się impresji, lecz za sposób, w jaki dusza się wobec niej ustosunkowuje. Ten motyw powraca u świętego Augustyna, gdzie odpowiedzialność przesuwa się ku wewnętrznej zgodzie i woli. To kryterium jest wymagające dla sztucznej inteligencji. Symulacja form gramatycznych nie dowodzi istnienia rzeczywistej woli. Tomasz z Akwinu dodał do tego rozróżnienie między działaniem rzeczy a czynem ludzkim. System optymalizacyjny posiada funkcję celu, lecz nie oznacza to, że rozpoznaje dobro i wybiera je jako dobro. Odpowiedzialność moralna wymaga oddzielenia podmiotowości prawnej od etycznej. David Hume twierdził, że rozum nie jest źródłem motywacji. Moralność wyrasta z uczuć, sympatii i reakcji na cierpienie innych. System klasyfikujący emocje nie staje się przez to uczestnikiem wspólnoty uczuć. Immanuel Kant proponuje inną drogę. Autonomię. Tu źródłem zobowiązania jest rozumny podmiot, a nie biologia. Jednak statystyczna reprezentacja normy to nie to samo co uznanie racji. Hegel dodaje do tego teorię uznania. Podmiotowość rozwija się w relacji z innymi. Symulacja języka szacunku to nie uczestnictwo w życiu etycznym. Teoria Hegla ostrzega przed błędem indywidualizmu. Odpowiedzialność za sztuczną inteligencję osadzona jest w instytucjach. Program może działać celowo w sensie funkcjonalnym, lecz rzadko posiada strukturę intencjonalności właściwą działaniu z racji. Dlatego Explainable AI musi wiązać się z rzeczywistym mechanizmem decyzji. Harry Frankfurt wskazał na hierarchię pragnień i identyfikację z motywem. Peter Strawson powiązał odpowiedzialność z reaktywnymi postawami. Antropomorfizacja interfejsu nie jest dowodem podmiotowości moralnej. Bernard Williams i Thomas Nagel wskazali, że nasze oceny często zależą od czynników przypadkowych. W systemach sztucznej inteligencji relacja między kontrolą a skutkiem prowadzi do luki w odpowiedzialności. Andreas Matthias wskazywał, że uczące się systemy mogą działać nieprzewidywalnie. Madeleine Claire Elish zauważa koncepcję moralnej strefy zgniotu, gdzie człowiek najbliższy awarii często przejmuje winę za błędy systemu. Rozwiązaniem może być odpowiedzialność grupowa, gdzie kolektyw staje się podmiotem działań. W artykule On the Morality o Artificial Agents sugeruje się, że sztuczni agenci mogą być moralni bez wolnej woli. To podejście techniczne oddziela sprawstwo od odpowiedzialności. Kluczowe jest tu rozróżnienie między moral agenci a moral patients. Pierwszy termin dotyczy obowiązków, drugi zaś bytu, który zasługuje na ochronę. Płynność dialogu to jedynie kompetencja behawioralna, a nie dowód doświadczenia fenomenalnego. Matthias wskazuje na lukę odpowiedzialności. Elish na ryzyko przerzucania winy na człowieka, natomiast Tennant broni relacyjnej koncepcji sprawstwa. Współczesne modele nie wykazują autonomii ani świadomości fenomenalnej, posiadają jedynie sprawczość przyczynową lub funkcjonalną. Niebezpieczne jest personifikowanie sztucznej inteligencji. Gdy mówimy, że algorytm zdecydował, maskujemy to, kto faktycznie wdrożył system i nadał mu władzę. Skoro autonomia jest warunkiem moralnego działania, technologia powinna być oceniana przez pryzmat tego, czy zwiększa, czy zmniejsza autonomię człowieka. Problem polega na tym, jak techniczne rozszerzenia poznania zmieniają nas samych jako podmioty odpowiedzialne. Ostatecznie problem sztucznej inteligencji przestaje być zagadką z zakresu filozofii umysłu. Staje się fundamentalnym sporem o model naszej cywilizacji. Prawdziwym wyzwaniem nie jest pytanie, czy stworzyliśmy syntetyczny ludzki intelekt. Kluczowe jest to, w jakim stopniu techniczne rozszerzenia poznania pozwalają nam pozostać autorami własnego życia. Czy w świecie zdominowanym przez statystyczne prawdopodobieństwo i algorytmiczne zarządzanie znajdziemy jeszcze miejsce na autentyczną autonomię, która nie jest jedynie symulacją?